Temat dzisiejszej lekcji: mieszkanie ducha. Mieszkanie ducha. I teraz parę mądrych słów, ponieważ jak wiecie, Tora i prorocy, tak zwany Stary Testament, został napisany w języku hebrajskim, a tak zwany Nowy Testament w języku greckim. I słowa, które mówią o duchu, o duchowości, mają wiele znaczeń. I są trzy słowa takie główne, które pojawiają się w języku hebrajskim. Ja nie muszę ich wymawiać prawidłowo lingwistycznie, natomiast są to słowa neszamach i to oznacza tchnienie, oddychać, podmuch, żyjąca osoba. Drugie słowo to jest nefesz. Ono też oznacza osobę żyjącą, ale oznacza również duszę w odniesieniu do duszy człowieka. Oznacza również życie, jaźń, czyli świadomość, konkretną osobę, ale oznacza również pragnienie i emocje. Jest jeszcze słowo ruach, które oznacza oddech, oddychasz. I to jest, na to jest określenie słowo ruach. Duch, czyli ktoś, duch jako osoba. Ale wiatr, wieje wiatr, mówisz, i też użyjesz słowa ruach. Może się odnosić do Boga, człowieka, do złego ducha, do wiatru i do oddechu. Ale najczęściej, jeśli chodzi o kontekst, i wtedy kontekst określa, jeżeli chodzi o Boga i o człowieka i o jego osobę, to najczęściej to słowo określa ducha Bożego albo ludzkiego. A w języku greckim jest słowo pneuma, które oznacza również ducha, oddech i wiatr. Czyli jak zauważycie, ruach i pneuma to jest podobne znaczenie sensu, natomiast w dwóch różnych językach. Jest słowo psyche. Ono oznacza oddech życia, duszę ludzką, siedlisko uczuć, żywą osobę, jednostkę ludzką, umysł, ale też czasami jest użyte na przykład z całego serca. Z całego serca i tam jest użyte słowo psyche. Te serca to psyche. To nie serce, nie będzie narząd, a z całej duszy. I jak zauważycie, popatrzycie na nefesz i psychę, to mają one też podobne znaczenie. I to tyle, jeśli chodzi o słowa. Dzisiaj się skupimy przede wszystkim na słowie ruach, czyli duch. Duch. Ale poruszymy również słowo dusza. I będziemy je omawiać tylko w kontekście tego, co nas interesuje. Człowieka i jego osoby. Nie będziemy mówić o wietrze, nie będziemy mówić o siłach natury, tak, tutaj tym, co się dzieje. Nie będziemy mówić o oddychaniu jako o czynności fizjologicznej, ale skupimy się na tym, co duchowe. Mówię to na wstępie, żeby jeżeli będziecie zadawać pytania, które będą odchodzić od tekstu i będziecie chcieli poznać jeszcze jakieś tam znaczenia, to ja będę ucinał te. Bo to wtedy odchodzimy od tematu i robi się bałagan w myśli, ktoś słucha, odbieg myśli i tam się dzieją różne rzeczy. Więc przechodzimy do konkretów. Mieszkanie ducha. Pytania po tym, jak skończymy studium. Ponieważ studium jest rozwojowe, wiele rzeczy na początku mogą być nie do końca zrozumiałe, potem będą się wyjaśniać, ponieważ pismo się wyjaśnia pismem, jak rozumiecie, tak? Ale ono też jest takie progresywne, że mamy coś na początku pisma, potem dalej, dalej, dalej. Jak dochodzimy do końca, to powinien być temat już być jasny, na tyle, na ile pismo pozwala nam go zrozumieć. Czyli idziemy od początku pisma, po polsku, po naszemu to od lewej strony do prawej, bo niektórych od prawej do lewej, ale u nas jest od lewej do prawej. Idziemy od początku pisma do końca pisma i wtedy możemy powiedzieć, temat został wyjaśniony albo nie, temat został niewyjaśniony do końca, możemy go powtórzyć, wtedy zrobić różne rzeczy, ewentualnie zostawić to na takim poziomie, na jakim Bóg odsłonił to nam na kartach Pisma Świętego. Bo to jest też bardzo ważne. To nie jest tak, że ja robię ten wstęp specjalnie, bo on się kiedyś też może przydać. Czasami jest tak, że coś rozważamy, chcemy coś zrozumieć, przeczytaliśmy całe Pismo Święte i my już wynotowaliśmy, my już wszystko wiemy i teraz będziemy chodzić dookoła, opowiadać, że my już wszystko wiemy, bo my to zrobiliśmy od początku do końca. Tak bywa. Czasami człowiek tego nie mówi, ale sam tak uważa. Nie pochwali się tym, ale ma dumę w sobie. Tak? To nie ma znaczenia. Czy ona jest pokazywana, czy nie pokazywana, czy my się z tym meldujemy, czy nie, czy my się z tym obnosimy, czy nie, czy my udajemy skromnych, a w sercu jesteśmy pyszni, bo wiemy, to nie ma znaczenia w tym momencie. Liczy się postawa przed Bogiem. Zawsze jest tak, że temat przestudiowany można powtórzyć i zobaczyć 50 nowych rzeczy. Delikatnie. Można go przestudiować jeszcze raz i jeszcze raz coś zobaczyć. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I przez całe życie będziemy rozważać jakiś temat co jakiś czas i cały czas Bóg będzie nam odsłaniał rzeczy, jeżeli będzie chciał, których do tej pory nie wiedzieliśmy. Więc ja dzisiaj przedstawiam zarys tematu. Na tyle, na ile każdy będzie mógł zrozumieć, żeby mieć pewne rzeczy poukładane. Bo też różne nauki są w świecie, różne określenia. Niektórzy uważają, że dusza nie istnieje, duch nie istnieje, że człowiek to jest tylko materia. Inni opowiadają tam różne rzeczy o tym duchu, duszy, o tych różnych sprawach. Natomiast ja chciałem, żebyśmy umieli, co to znaczy, że jesteśmy mieszkaniem. Co to znaczy? I zaczynamy teraz temat. Bierzemy Pismo Święte do ręki, otwieramy Księgę Rodzaju. Ja wybrałem pewne rzeczy. Nie mówię, że wynotowałem wszystkie znaczenia i wszystkie słowa. Ich jest kilkaset albo i ponad 1000, 2000. Żeby to wszystko wynotować z każdej księgi, to byśmy tu siedzieli. Na trzecim studium byście nie pamiętali, co było na początku. Ja wybrałem tylko te, które moim zdaniem w charakterystyczny sposób oddają zagadnienie i które w miarę prosto jestem w stanie wam omówić bez jakichś takich dwuznaczności, że coś, że będzie coś niejasne. Te fragmenty wynotowałem. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem, a to się okaże. Księga Rodzaju, 2 rozdział, 7 werset. Idziemy po kolei.
Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.
Tak. Inne fragmenty, inne tłumaczenia też różnie mówią. Co zrobił Bóg? Stworzył? No. Najpierw co zrobił?
Ukształtował, przepraszam, człowieka.
Z czego?
Z prochu ziemi.
Tak, z prochu ziemi. To słowo proch może oznaczać proch ziemi, ale równie dobrze kurz. Więc wziął trochę z garnu, tak byśmy powiedzieli, i ulepił z tego człowieka, tylko Bóg tak potrafi. Ale to był, jak ja to nazywam, martwy gliny zleb. Leży sobie takie coś. Leży sobie takie coś, jakiś bałwanek ulepiony, tak? Ale to Bóg zrobił to. To nie jest byle co. Bóg to zrobił. Bóg ulepił to tak, jak nikt nie potrafi. Ale to jest martwe. To się nie rusza, nie żyje, nie myśli, serce nie bije, nic się nie dzieje. I co zrobił Bóg?
Tchnął.
Tchnął. Tchnął. I człowiek stał się żywą duszą. I tu mamy żywy, to jest to słowo kach i słowo neszamach. Czyli człowiek zaczął oddychać. stał się żyjącą osobą, zaczął żyć. Zaczął żyć. Czyli zaczął oddychać, mówić, myśleć. Wszystko to się stało. Czyli ten martwy gliny zleb zaczął żyć. Dlatego, że Bóg tchnął życie. I człowiek stał się żywą duszą. Żywą osobą. Inaczej byśmy powiedzieli. Rozdział 6, 17 werset.
A ja, oto ja sprowadzę potok wód na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
Wszelki duch żywy, bo tam jest słowo ruach użyte, wszelki żywy duch zginie. I tam są i zwierzęta, i ludzie. Ponieważ ożywił Bóg również zwierzęta. Do zwierząt też się odnosi słowo żyjąca istota. Ruach, żywy duch, żywy człowiek, to oznacza również zwierzęta i ludzi. Wszystkie żyjące stworzenia. Te, które oddychają, w których jest tchnienie życia. Bóg stworzył i ożywił to wszystko. Wszędzie tchnął życie. Tchnął życie w to wszystko. Jest kolejny fragment z Księgi Rodzaju 7:22.
Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co żyło na suchym lądzie, zginęło.
Wszystko, co żyło na suchym lądzie. I tam jest użyte określenie oddech ducha życia. Czyli wszystkie żywe istoty, które oddychały, wszystkie żyjące, które oddychały, które żyły, które funkcjonowały, myślały, decydowały coś, robiły, one wszystkie zginęły. I tam jest też użyte słowo ruach, czyli duch. Wszystkie istoty, które miały duch i żyły dzięki temu. Czyli Bóg ożywił istoty i dał im ducha i one żyją. To Bóg ożywił, bo wszystko było martwe. I Bóg to ożywił. Kolejny fragment, bo to jest rozwojowe. Ktoś powiedziałby, ale to tak trochę tłumaczysz tak z górką. Okej, bo ja już znam następne fragmenty. Księga Liczb. 16:22. Ja celowo daję wam wersety wyrwane z kontekstu, bo chodzi o pewne definicje, pewne określenia techniczne na to, co to znaczy, że jesteśmy mieszkaniem ducha. Księga Liczb, 16 rozdział, 22 werset.
Lecz oni upadli na twarz i powiedzieli: o Boże, Boże duchów wszelkiego ciała, czy jeśli zgrzeszy jeden człowiek, będziesz się gniewał na całe zgromadzenie?
Jak jest nazwany Bóg?
Boże duchów wszelkiego ciała.
Boże duchów, władco duchów wszelkiego ciała. Bóg jest władcą duchów wszelkiego ciała. Czyli jest ciało, a w nim jest duch. Tu już mamy bardzo konkretne określenie. Tu już mamy do czynienia z tym, że oni nazywają Boga Bogiem duchów wszelkiego ciała. Czyli bez względu na to, czy ktoś jest posłuszny, czy nie, ten duch jest z mocy Boga. To Bóg zabiera i daje. Zabiera albo daje. Czyli Bóg jest Bogiem duchów wszelkiego ciała. Kolejny fragment. Księga Hioba 32:8. Ale nie, na razie będą dwa fragmenty z 32 rozdziału. Najpierw 32:8. Elihu mówi pewne słowa, które doprecyzowują dobitnie to, co przeczytaliśmy wcześniej.
32:8.
A oto duch jest w człowieku. Proszę o ciszę. Duch jest w człowieku. Czyli człowiek A w nim przybywa duch. Ruach. Duch w nim przybywa. I co jeszcze dalej jest napisane?
Tchnienie wszechmogącego daje rozum.
Czyli to nie jest tak, że człowiek tylko oddycha. To nie jest tak, że ten duch to jest to, że człowiek oddycha. Nie, nie. Oddychanie nie daje rozumu. Głupi i mądry też oddychają. Ale chodzi o to, że duch może być mądry. Boża mądrość dotyka ludzkiego ducha. Czyli w człowieku jest duch jego, jego duch. Człowiek ma ducha i on jest wewnątrz. I co jest jeszcze ciekawe, zobaczcie, ten sam rozdział, 18 werset.
Jestem bowiem pełny słów, mój duch przymusza mnie.
Jestem pełny słów, mój duch przymusza mnie, żebym coś wypowiedział. Czyli ten duch to jest rozum, to jest myśl. I on przymusza, Elihu mówi, on mnie przymusza, żebym ja coś powiedział, żebym nie milczał. Czyli to jest, duch jest we wnętrzu człowieka i on jest decyzyjny. On decyduje o pewnych rzeczach. Jak ma się zachować cała nasza istota. Nasz język przemawia, bo duch go pobudza. Teraz kilka fragmentów. Z czym jeszcze jest związany duch w człowieku? Zobaczcie. Dobrze, przeczytajmy tych kilka fragmentów. Psalm 77. Żeby dużo nie chodzić po całej Biblii, to ja niektóre fragmenty blisko siebie wynajdywałem, żeby mniej było szeleszczenia kartkami i tam wyszukiwania tego. Psalm 77, werset 6 i werset 3. Trzeci i szósty, albo od trzeciego do szóstego.
Gdy wspomniałem Boga, byłem strwożony, rozmyślałem, a mój duch był ogarnięty utrapieniem. Ty zatrzymujesz otwarte powieki mych oczu. Jestem tak zaniepokojony, że nie potrafię mówić. Rozpamiętuję dni przeszłe i dawne lata. Przypominam sobie mój śpiew. Nocą rozmyślam w sercu i mój duch docieka.
O proszę. I teraz zobaczcie, za co odpowiada nasz duch. Nasz duch może się obawiać. Możemy się bać w duchu. Bojaźń przeżywać. Strach, niepewność.
Ma uczucia.
Odpowiada za nasze to, pomarutku. Tak. Zaraz sobie też to podsumujemy, ale on odpowiada za nasze przemyślenia. To jest nasze wnętrze, byśmy powiedzieli. To jest nasze wnętrze. Rozmyśla się w duchu o Bożych sprawach, ale można być też złamanym w duchu, smutnym. Księga Przysłów 15:13 o tym mówi również, że można być strapionym w duchu. Zanotujcie sobie, potem przeczytacie. Psalm 78:8.
Żeby nie byli jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym, pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu.
Co jeszcze, zobaczcie. Te serce to jest dusza. To jest te uczucia i emocje, ale no jest jeszcze duch.
Duszewność.
Jest jeszcze duch. On był jaki?
Duszewność.
Wierny.
Nie byli wierni w duchu. Czyli można decydować, czy jest się wiernym, czy nie.
Dokonywać wyboru.
Bo jeżeli nie ma możliwości nic zrobić, to nie ma zarzutu. A jeśli jest zarzut, to jest decyzja. Więc decyzję o wierności Bogu podejmuje się w duchu. Albo niewierności.
Czyli mamy
każde głębokie decyzje, takie życiowe decyzje, głębokie przemyślenia, to są przemyślenia w duchu.
Ale siłą sprawczą takie przemyślenie jest Bóg.
Wiesz, jak ja myślę, to wydaje mi się, że sam myślę. Bóg mi w tym nie pomaga.
Nie wiem, właśnie jakby to, znaczy to może tak nie zabrzmiało. Mi chodziło bardziej o to, że to jest to tchnienie.
No, otrzyma, każdy człowiek otrzymuje tchnienie od Boga, bo na poczęcie człowieka to jest cud. Mm-hmm. To jest odrębny temat, ale to jest cud. Natomiast człowiek otrzymał ducha od Boga. Każdy otrzymuje, tak jak czytaliśmy na początku, tak i teraz. Każdy zaczyna w pewnym momencie żyć. To już odrębny temat, tak? Poczęcie. Ale każdy człowiek ma ducha i ten duch jest w nim i on jest częścią człowieka. To nie jest Bóg, to jest człowiek. Nie należy mylić tego z Duchem Świętym, który zamieszkuje w człowieku, ale nie w każdym. Dlatego ja mówię, omawiamy dzisiaj temat mieszkania w duchu, a nie świątyni Ducha Świętego. To jest odrębny temat i nie mieszamy go. Więc można być w duchu, podejmować decyzje. Decyzje o właściwym postępowaniu i niewłaściwym. Od nas zależy, jakie decyzje podejmiemy. Stąd też psalmista mówi, ja rozmyślam w duchu. Czytam, patrzę i rozmyślam. I decyduję, bo decyzja jest podjęta po jakimś przemyśleniu. Lepszym, mądrzejszym, głupszym, krótszym, dłuższym. Ale zawsze jest decyzja podjęta. Jeżeli człowiek podejmuje decyzję, to musiał to przemyśleć. Czasami, powiedziałem i nie pomyślałem. Nie, pomyślałeś i powiedziałeś. Nie przemyślałeś, to inna sprawa, ale pomyślałeś, zanim powiedziałeś. Nie można nie pomyśleć i powiedzieć. To jest, to niewykonalne jest. Można nie przemyśleć czegoś, chlapnąć językiem, jak to się mówi, ale najpierw musiałeś to pomyśleć, a potem powiedziałeś. Taka jest kolejność. Więc można być niewiernym, czyli w duchu podejmuje się decyzję. I teraz kilka fragmentów na to, jak powinna wyglądać nasza duchowość. Księga Przysłów, 16 rozdział, 18-19 werset.
Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch upadek. Lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić łup z pysznymi.
O, bardzo ciekawy fragment, który pokazuje też, że nasza decyzyjność w duchu wpływa na nasze życie. Na nasze życie. Bo to, co zrobimy ręką, decyduje kto? Ręka?
Nie, no.
Nie, duch. Nasze wnętrze, decyzja podjęta, tak? Ktoś powie, no ale to w mózgu się wszystko odbywa. No, okej, tylko że jak gdyby tutaj poruszamy kolejny temat, i który zaraz sobie omówimy i wrócimy do mózgu, dobra? Przypomnijcie mi, jak zapomnę ja o tym mózgu, to wy mi przypomnijcie o mózgu. Dobra? Wszystko się zgadza, to wszystko się dzieje tutaj, w mózgu, tak? To mózg przetwarza informacje, tak? To medycznie stwierdzono, tam wystarczy elektroencefalograf zrobić. Ale głębiej jest duch. I to mówi Słowo Boże. I teraz lepiej być pokornym w duchu, niż wyniosłego ducha. Czyli decydujemy, jaka jest nasza postawa. To my jesteśmy wyniośli w duchu. Jeżeli ktoś jest zarozumiały, pewny siebie, to on taki w duchu jest. Nie w ciele, ale w duchu. Jego duch taki jest. A to wpływa również na jego zachowanie. Zaraz sobie powiemy o zależnościach między ciałem, duchem, pomalutku, wszystko w swoim czasie. Więc lepiej być pokornego ducha niż wyniosłego ducha. Czyli ten, który w nas mieszka, może różnie wpływać na nasze życie, bo to jesteśmy my. Nasz duch to my. To nie ktoś obcy w naszym ciele, a my to nie. To jest nasz duch, to jesteśmy my. My podejmujemy decyzję, czy chcemy być pokorni, czy pyszni. To my, podejmując decyzje, nasze wewnętrzne, głębokie decyzje, potem jemy owoce tych decyzji. Żeby to tak nie zabrzmiało, że ktoś taki jest jakiś tam w nas i my teraz tutaj mamy jakiegoś takiego intruza. Nie, to jesteśmy my, nasz duch to my. To my staliśmy się osobą żywą. To my w pewnym momencie zaczęliśmy żyć. Tak? I to jest nasz duch, to jesteśmy my. Tak jak nasze jest ciało i dusza. Trzy fragmenty, bardzo ciekawe. Pierwszy fragment to jest Psalm 146, albo nie, najpierw Hioba, 34 rozdział, w takiej kolejności. Hioba, 34 rozdział, 14-15 werset.
Gdyby zwrócił ku człowiekowi swoje serce, gdyby wziął do siebie jego ducha i tchnienie, to zginęłoby wszelkie ciało razem, a człowiek w proch by się obrócił.
Co mówi tutaj księga? Gdyby Bóg wziął do siebie swego ducha i swoje tchnienie, czyli co innymi słowy? Zabrałby człowiekowi to, co go sprawia, że on żyje. To co zostanie wtedy, mówi księga? Zostanie tylko ciało. Czyli to, co było na początku, Bóg ulepił człowieka, leży i to by zostało, gdyby Bóg cofnął, bo Bóg dał tchnienie życia, człowiek zaczął żyć. I teraz nie pamiętam, który to mówi tam z tych rozmówców.
Elichu,
tak. Mówi, że gdyby Bóg zabrał nagle z wszystkich ciał swego ducha i tchnienie, czyli zabrał to, co sprawia, że żyje, tę duchową część, to zostałoby ciało. I co z niego? W proch. Z powrotem w proch się obróci. Wróci do ziemi. Czyli ciało bez ducha martwe jest. Ono nic nie może zrobić. Palcem nie możesz ruszyć, jeśli nie podejmiesz decyzji. Hioba 34. Hioba 34, 14, 15. I mamy kolejny fragment. Psalm 146, od 1 do 4. Bardzo ciekawy fragment. Psalm 146, od 1 do 4. Na razie, czy to się klaruje wam? Nie pogubiliście się jeszcze w temacie?
Ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi. W tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.
Co ten fragment mówi? Nie pokładać w kim?
W człowieku.
W człowieku. W nim wybawienia. Dlaczego? Bo gdy go duch opuści, to co z jego ciałem się dzieje?
Wraca do ziemi.
Wszystko w temacie. I giną jego wszystkie zamysły. Chodzi o to, że giną jego zamysły, czyli on już nic więcej tu nie zrobi. Plany miał, chciał to, tamto, owamto, chciał dużo rzeczy zrobić. W momencie, kiedy duch opuścił jego ciało, ciało wraca do ziemi i z planów jego nic nie zostaje. On już nic więcej nie zrobi. Dlatego nie warto pokładać ufności w człowieku, nawet najbardziej wpływowym, nie pokładać w nim bezpieczeństwa swojego życia, bo dziś on żyje i ty jesteś bezpieczny. Jutro go nie ma i koniec twojego bezpieczeństwa. Bo każdy człowiek jest tak samo zbudowany. I my, którzy tam mamy małe wpływy, i ten, który jest bardzo wpływowy, on jest dokładnie tej samej konstrukcji. I tym samym prawom podlega. Tym samym prawom życia i śmierci. I warto o tym pamiętać. Czyli człowiek umiera, a jeszcze Psalm 104:29. Psalm 104:29. No dobrze, ale teraz jak człowiek umiera, tak, leży martwy, to gdzie mózg jest? Gdzie jest mózg?
W ciele.
Dalej w ciele. I co? Dalej myśli coś?
Nie myśli.
Mózg jest, ale on już nie funkcjonuje. On jest. Gdyby to od niego zależało myślenie, to dalej by myślał. Ale problem polega na tym, że krew przestaje krążyć, tkanki obumierają, bo duch opuścił człowieka. Serce przestało bić, bo duch opuścił człowieka. I mózg jest, wydawałoby się, no skoro w mózgu, no to on jest, to ma myśleć. Nie. On jest, ale nie myśli. Dlaczego? Bo zabrakło czegoś. Zabrakło tchnienia życia. Bóg jak ulepił człowieka, to ze wszystkim. Precyzyjnie to było wszystko dopięte na ostatni guzik. Mózg został, ale on już nie wypełnia swojej roli, bo Bóg zabrał tchnienie życia. Tak, 29.
Lecz gdy ukrywasz swe oblicze, trwożą się. Gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch.
Tak, ci, którzy są Bogu tam chyba nieposłuszni, o tych chodzi. Ukrywasz swe oblicze, trwożą się. Gdy odbierasz im ducha, czy tam u zwierzęta? Już nie pamiętam dokładnie. Ten kontekst trzeba było zobaczyć. Zerknijcie.
To jak liczne są Twoje dzieła, Panie, wszystkie
tak,
je uczyniłeś.
Tam jest o wszystkich, o ludziach i o zwierzętach. Tak. Że wszystkie, wszystkim, kiedy odbierasz ducha, giną i obracają się w proch. Odbierasz
im ducha. Okręty lewiatana.
Tak, wszystkim istotom żywym, czy to będą ludzie, czy zwierzęta, wszystkie istoty, które żyją. Gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch, ponieważ ciało obraca się w proch. Ono się nie obraca w proch teraz tylko dlatego, że żyje. Że jest w nim tchnienie życia.
No dalej mówi, gdy wysyłasz Twojego ducha, zostały stworzone.
Tak, a gdy wysłałeś swojego ducha, zostają stworzone. To jest właśnie ten cud narodzin. Dobrze, na razie wszystko klarowne, tak? To rozwijamy temat, idziemy dalej. Księga Kaznodziei 3:21-22 myśmy to mieli przy okazji Księgi Kaznodziei, dobrze, ale jeszcze sobie przypomnijmy to przy tej okazji.
A któż wie, że duch synów ludzkich idzie w górę, a duch zwierzęcia stępuje do ziemi? Dlatego zobaczyłem, że nie ma nic lepszego nad to, żeby człowiek się radował ze swoich dzieł, gdyż to jest jego dział. Któż bowiem doprowadzi go do tego, aby poznał to, co ma być po nim?
Kto z ludzi wie, gdzie idzie duch człowieka, gdzie idzie zwierzęcia? Nikt tego nie wie. Człowiek nie. Zerknijmy na Księgę Kaznodziei 12:7, bo Bóg wie.
Wtedy proch powróci do ziemi, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.
A duch powróci do Boga, który go dał. I co Bóg zrobi z tym duchem, to jest druga sprawa. Czyli to jest tak, że ciało, to jest ważne, ciało w proch, nie ma go. Ale nie można o tym samego powiedzieć o duchu. To jest bardzo ważne. Duch nie obraca się w proch. Duch nie ma ciała. I teraz, czego pragnie duch człowieka? Zobaczmy, że się dzieli to. Izajasza, 26 rozdział, 7-9. Czego pragnie duch człowieka prawego? 26 rozdział, 7-9 wersetu.
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Wyrównujesz prostą drogę sprawiedliwego. Na drodze Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Cię. Pragnieniem naszej duszy jest Twoje imię i wspominanie Ciebie. Moja dusza pragnie Cię w nocy, swoim duchem, który jest we mnie. Szukam Cię nawet rano. Gdy bowiem Twoje sądy odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
I tu mamy tak, werset 26:9-8. Pragnieniem mojej osoby, ale tu mamy słowo duszy. Chodzi o to, że nie część materialna pragnie Boga, ale pragnie ten, taka nasza wewnętrzna, duchowa, duszewność taka. No pragniemy, chcemy społeczności z Bogiem, tak jak chcemy z kimś się spotkać, porozmawiać, tęsknimy za kimś. To są nasze emocje. I nasze emocje człowieka prawego chcą społeczności z Bogiem, ale jest coś więcej. Swoim duchem, który jest we mnie, szukam Cię rano. Emocje, pragnienia moje są, ale w moim duchu szukam Cię. Wcześniej psalmista mówił, w duchu rozmyślam o Tobie. W duchu tęsknię. W duchu się boję. Ale w duchu też chcę odnaleźć spokój. Czyli pragnę Cię, Boże, społeczności z Tobą i chcę rozmyślać o Tobie. W duchu Cię poszukuję. Poszukuję Twojej woli. Czyli byśmy powiedzieli tak, taką wniosek Wam tutaj wysuwam. Są takie przemyślenia, takie powierzchowne, takie lekkie bym nazwał i są te przemyślenia bardzo głębokie. I za te głębokie, tak jak te fragmenty czytałem, przeglądałem, odpowiada właśnie duch. Najczęściej, bo nie ma reguły. Czasami jest tak, że te emocje są określane przez słowo dusza, ale generalnie, jeżeli weźmiemy większość fragmentów, które mówią o życiu duchowym, to w większości fragmentów duch odnosi się do tych przemyśleń wewnętrznych, głębokich, poszukiwania, przemyśleń, analizy, tak? A ta dusza to są bardziej emocje, pragnienia, takie codzienne uczucia. Chwilę się smucimy, zaraz płaczemy, zaraz jesteśmy radośni, tak zmienia nam się humor, jak to mówimy, to nie jest duch. Duch to są te głębsze rzeczy. Generalnie tak jest. Bo czasami jest tak, że nie szukajcie reguły, bo to jest tak szerokie zastosowanie, że znajdziecie 2-3 fragmenty, widzicie, tu jest inaczej. Tu ty mówiłeś, a tu jest troszkę inaczej. Zgadza się. Może być inaczej. Ale jeśli weźmiecie perspektywę tego słowa, to zauważycie, że tam, gdzie jest mowa o duchu, jest mowa o tych takich większych rzeczach, bym tak powiedział. Głębszych, poważniejszych. W większości przypadków. Dlatego mówię, ja omawiam ten temat ogólnie. Jego się nie da, moim zdaniem, na dziś, jaką wiedzę mam i jakie przemyślenia mam na ten temat, to nie da się, moim zdaniem, matematycznie do tego podejść. To nie jest, bo to jest zbyt szerokie spektrum znaczeniowe tego słowa. Ale to, co mieszka w człowieku, to jest jego duch i dusza. To jest w człowieku i to sprawia, to jest od Boga i to sprawia, że człowiek żyje, oddycha, mówi, chodzi. Jeżeli robi coś rękoma, nogami, głową, załatwia jakieś sprawy, to wszystko decyduje o tym jego część duchowa. Jego część duchowa.
Tam w drugim rozdziale w rodzaju, gdzie jest to tchnienie, to jest ruach, tak? Ten dęk żywota? Nie. Bo ja tak cały czas
jest,
nie chcę, żeby mi się pomyliło.
Neszamach. Ale w rodzaju 6-7 jest już ruach. Dlatego mówię, jeżeli patrzycie na rodzaju 2-7, to że tam są użyte troszkę inne słowa, nie ma znaczenia, bo tam jest położony nacisk na to, że człowiek ożył. A nie, że zamieszkał w nim duch. O tym jest mowa później. Słowo Boże pokazuje w tym fragmencie na początku, że człowiek ożył, że był martwy. To była martwa, przedmiot leżał, byśmy powiedzieli, stworzony przez Boga, piękny, doskonały, wspaniały.
I dał tchnienie życia.
Ale on był martwy. Nie przejawiał żadnego życia, nic. To było martwe. To z prochu ziemi było zrobione. Bóg to ożywił. I to w tym fragmencie jest to powiedziane, że Bóg tchnął, że to samo się nie stało, tylko że Bóg tchnął od siebie. To Bóg daje życie. Ten fragment mówi o tym, że Bóg daje życie martwemu stworzeniu. To, co martwe jest, martwy rzecz i Bóg to ożywia. Dlatego w innych miejscach jest powiedziane, że Bóg ożywia i Bóg zabija. Bóg rani i Bóg leczy. Tak? Do Boga należy to, że człowiek ożyje. Ale też człowiek oczywiście, już tak troszkę na marginesie, ma możliwość pozbawić kogoś życia, siebie, kogoś, to się wszystko, różne rzeczy dzieją, to jest odrębny temat, bardzo ciekawy, ja nie uchylam się nawet przed tym tematem, bo warto by sobie było porozmawiać kiedyś o tym, ale dzisiaj tego nie poruszamy.
Jeszcze i wtedy z tym tchnieniem, z dechem żywota, w tym momencie, tam pisze, że stał się istotą żywą, powstaje ten duch człowieczy, tak?
To znaczy w nim zamieszkał w tym momencie duch człowieka. Tak, dlatego, że w Księdze Rodzaju 6:17 już czytamy, że ruach hach, czyli żywy duch każdy.
Jasne. No bo...
Czyli wszystkie istoty, które miały ducha, zginęły. Które żyły, nie były martwe, żyły, bo zginęły. I tam już mamy użyte słowo, to słowo duch. Czyli w momencie, kiedy Bóg ożywił człowieka pierwszego, to to ciało, które stworzył, stało się mieszkaniem ducha i duszy, tych naszych emocji. I to jest część niematerialna człowieka. To nie są myśli. To jest coś nienamacalnego naszym sposobie, ale to jest część nas, to jest część naszej osoby. Niematerialna część naszej osoby.
Jasne.
To jest coś konkretnego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zabiera ducha, czyli coś konkretnego, a ciało wprost, też konkretne. Nasze myśli są bardzo konkretne, ale one, nasz duch to nie nasze myśli. Nasze myśli są wynikiem działania ducha w nas. On ma myśli.
Dlaczego się pytam, bo mówi się często, zabrał Bóg tchnienie życia, dech człowieczy, tak? I wiesz, ja cały czas mi tu było, że jakby dwie coś mam. Wiesz, o co chodzi?
Tego będziemy dalej
wolę
o tym
teraz
mówić.
Już zacząć pytać,
tak,
żeby...
Ale będziemy jeszcze o tym mówić. Jeszcze będziemy o tym mówić. Także to też jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby jak gdyby potrafić w naszym umyśle, w naszym duchu, bo to są rzeczy głębokie, wnioskować pewne rzeczy, żeby to nie były powierzchowne myśli, które oparte są na naszej takiej duszewności, a emocji, ale nie chce się w to wgłębiać, często mówimy. To jest błąd.
No
błąd, że ty nie chcesz się w to wgłębić. To ty pozostajesz tylko na tej takiej płytkiej sferze, taki, o, taki nie wiadomo jaki, taki, o, nic poważnie z nim nie można porozmawiać. Tak? I czasami nie chcemy wnikać w coś. Dlaczego? Bo boimy się odpowiedzialności. Bo te przemyślenia, jak mówi psalmista, one dają efekt. I teraz musisz się zderzyć z tym, tak jak ja wam często mówię. Przemyśl to. Czasami uciekamy od tematu, czasami ktoś nas upomina, coś mówi, a my lekceważymy to, ustawiamy się na nie. Dlaczego? Bo nie chcemy przemyśleć.
Żadnego stanowiska objąć.
Tak. I wolimy tak sobie się przyślizgnąć. Takimi naszymi tutaj emocje, gdzie przychodzą w grę, a nie, coś on mnie tutaj, co on mi tutaj będzie mówił, tak? Albo znowu się czepia, albo a co on mi będzie, a co on o mnie wie? No on nic nie wie, ale może Bóg wie i coś chce ci powiedzieć.
No boimy się, że może być zburzony porządek nasz.
No właśnie. I to jest to, słuchajcie, że czasami się prześlizgujemy, a czasami wnikamy w coś i wtedy przychodzą te głębokie przemyślenia. Sumienie też jest w duchu. To jest to najgłębsza rzecz, którą mamy, którego nie da się tak od lekko zabić. Trzeba naprawdę je mocno tłumić, żeby, tak jak mówi Słowo Boże, ono przestało być takie... Takie mocne. Okej. Okay. Trochę wyszedłem do przodu, ale...
Przeze mnie.
Można... Idziemy dalej, tylko Bóg wie, gdzie idzie duch człowieka. Ale, o, jeszcze jedna rzecz. Bardzo ciekawa na sam koniec. Czyli duch człowieka prawego pragnie społeczności z Bogiem. Rozmyśla o tym, tak? Czyli tak, chcemy społeczności z Bogiem, ale społeczność z Bogiem uzyskamy dopiero wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad Słowem Bożym. Głębiej wchodzimy w to, tak? Rozmyślamy nad wolą Bożą, nad Bogiem, nad naszym życiem. Siadamy, czytamy i nie tak o wziął, przeczytał rozdział, odfajkował, Panie Boże, dziękuję, już dzisiaj zrobiłem, tak? Ten, mam swój ten taki zestawienie tam, tych ze Starego Testamentu dwa rozdziały, z Nowego jeden, bo jest krótszy i ja już zrobiłem, co należało. Dlatego ja czasami was proszę, jak jakiś jest fragment taki i ja wiem, że w nim jest bardzo dużo, to mówię, żeby ktoś powoli przeczytał. I wtedy, jak ktoś czyta, to ja widzę, czy on zastanawia się, jak to czytał. Często jest tak, że czytacie, ale widzę, że nikt się nie zastanawiał, to przeczytał. Pomału przeczytał. Ale to nie chodzi, właśnie to chodzi o to, że czasami jest tak, że ktoś przeczyta pomału, ale dalej nie myśli o tym, co czyta. On tylko, on się skupia na tym, żeby przeczytać pomału. a przeczytać pomału, to znaczy czytać ze zrozumieniem. Spróbować zrozumieć ten fragment, bo jeżeli go przywołujemy, to znaczy, że on jest ważny. Że on coś wnosi. Przynajmniej ja tak uważam, że on coś wnosi. I próbuję wam to przekazać. Tak? Ja wam się możecie z tym zgodzić, bądź nie. Ale żeby się zgodzić, bądź nie, to musicie to przemyśleć. A nie tylko przeczytać. Rozumiecie? Bo ktoś może przeczytać i się ze mną nie zgodzi. To mnie to nie interesuje. Możesz się nie zgadzać z kim chcesz. Ale jeśli ty to przemyślałeś i ty się nie zgadzasz ze mną, to ty będziesz mógł kontrargumenty powiedzieć. A jeżeli ty się nie zgadzasz, bo się nie zgadzasz, to powiem tak, twój duch jest przewrotny. I może się pomylę, ale nie mocno. Albo powierzchownie pojechałeś po to. Widzicie, to jest bardzo ważne, że przemyśliwujemy nad tekstem. Człowiek pobożny chce poznać wolę Bożą, ale żeby to zrobić, to trzeba się wgłębić w to. Trzeba poprosić Boga o prowadzenie, ale też w swoim duchu się nad tym skupić, swoje sumienie wyczulić. Tak? To jest wiele rzeczy, dlatego ktoś mówi, przeczytałem jakiś fragment i nagle mi się oczy otworzyły na coś. Boże, jak ja Ci dziękuję. To się w duchu stało. Bóg dotknął naszego ducha. To jeszcze jaka ma społeczność duch, to po malutku, jak dzisiaj nie zdążymy, to za tydzień. Na razie jasne. Tak? Mhm. Okej. Okay. Jeszcze jeden fragment, słuchajcie. Izajasza 29-24. Jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu, a potem przejdziemy już do Nowego Testamentu.
Ci, którzy błądzili duchem, nabiało rozumu. Ci, którzy szemrali, przyjmą naukę.
Co tam jest napisane?
No to błądzili duchem.
Jeszcze raz?
Ci, którzy błądzili duchem, nabiorą rozum.
No to co tam jest napisane? No właśnie. Przeczytaliśmy. I wszystko? Co tam jest napisane?
Że można błądzić duchem.
Że żywy człowiek rozmyślając w duchu może
błądzić.
Czyli głębokie przemyślenia nie oznacza, że one zawsze są dobre. Dokładnie, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Bo komuś się może wydawać, do tej pory studiujemy, okej, okay, biorę, czytam, jak się tak skupię i będę 50 razy czytał ten sam werset i wydłubię każde słowo, to ja już będę wszystko wiedział dobrze. Nie. Zależy to jeszcze również od twojego nastawienia. Od tego, czy Bóg ci ukaże. Więc w duchu można błądzić albo nabierać
rozumu.
Czyli można nabrać rozumu w duchu, czyli stać się mądrzejszym, czyli lepiej zrozumieć, co jest dobre, a co złe, ale można też po głębokiej analizie odwrotnie zrobić. I wielu jest takich, co to medytują, różne rzeczy tam się dzieją u ludzi. Ludzie bardzo szanują te właśnie głębokie myśli, wniknij w siebie. Różne takie informacje dochodzą, prawda? Można sobie poczytać, żeby właśnie usiąść i tak się wyłączyć na wszystko, co zewnętrzne. Ale Słowo Boże mówi, że można do błędnych wniosków dojść.
Innych bogów można poznać.
Można różne rzeczy, ale co jest bardzo ważne? Można błądzić w duchu i w duchu można nabrać rozumu. Że i to może się stać. I teraz pytanie, jak uniknąć porażki? Jak nie pójść w tak zwane maliny? Bo się można pokuć. Dobrze. I słuchajcie, tak wstęp, już część nowotestamentowa, wstęp taki. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 41 werset. Pan Jezus rozmawia z uczniami. Mówi do uczniów, kiedy oni tam mieli czuwać, ale im tam nie za bardzo wychodziło, tak? Bo mieli rozmyślać, rozdział 26, a werset 41 Ewangelii Mateusza.
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
Co ten fragment mówi? Co ten fragment mówi?
Duchy.
Duchy chciały
ułatwić.
Tak, ale co jeszcze ten fragment mówi?
Żeby się
wyczuwać.
Ale, no właśnie. Te zdania, dwa zdania tu są, tak? I one są od siebie zależne. Pan Jezus nie mówi dwóch różnych zdań od siebie oderwanych, które mówią o czymś innym. Te dwa zdania mówią o tym samym. One się uzupełniają. Proszę.
Mówił o tym, że duch i ciało w kontrze stoją i należy duchem czuwać nad ciałem słabym.
Kto jeszcze ma jakieś przemyślenia? Proszę.
Ochoczym duchem.
Że duch jest jakby uzależniony od ciała, tak?
Tak, jak człowiek zaśnie, to już nie rozmyśla. Ciało domaga się swego, zmęczony jest i to jest zależność pewna. Czyli duch, dusza i ciało są od siebie zależne. One nie funkcjonują jako trzy odrębne byty, tylko one są ściśle ze sobą związane. Jak? Wie tylko Bóg. My tylko możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego, że one są ze sobą związane. Jeśli jest zmęczone ciało, tak? Jeżeli jesteśmy zmęczeni, ono ma swoje prawa, ono się przekłada na naszą duchową część. Inaczej myślimy, kiedy nie śpimy, a inaczej jak śpimy. Tak? Albo śpimy głębokim snem i wtedy tam wszystko, jesteśmy odcięci od wszystkiego. Można nas tam czasami budzić i trzeba dobrze potrząchać i nagle ktoś tam wstaje i mało zawału nie dostanie.
No tak, ale ja bym tutaj powiedziała, że...
Ale, no?
Dobra.
No mów, ja mów, takie mów, pytanie, mów.
Tutaj dobrze, mówię, że chodzi o taką kontrę między duchem a ciałem. Nie wiem, czy to jest jakaś taka, ale jest... Nie wiem, no bo ten duch prawdzie jest ochocze, ciało słabe. No i tutaj...
Cały czas, jak was słucham, że rozdzielacie. Jedni mówią o pierwszym zdaniu, drudzy o drugim zdaniu. Nikt nie mówi o wszystkim. Nikt nie powiedział jeszcze o wszystkim. Kto jeszcze?
No ja tu zauważam, że ciało czasami może nie nadążać za duchem.
To prawda.
Dzięki.
Że duch jakby
popatrzcie,
więcej, ja
popatrzcie, spróbuję wam pokazać, co ja zobaczyłem jeszcze. Spróbuję wam przekazać, co ja zobaczyłem. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czyli czuwajcie i w tym czuwaniu nie śpijcie. Czyli nie śpijcie, bo oni zasnęli. A jak zasnęli, to już się nie modlili, nie czuwali. A Pan Jezus mówi, czuwajcie i w tym czasie módlcie się, żeby to czuwanie nie było bezczynne. Bo jak człowiek tak, dobra, będę czuwał, nie śpi. Ale jak rozmawiasz z Bogiem, jak się modlisz i co wtedy robisz? No drugie zdanie mówi, duch jest ochoczy, czyli modlisz się, to są te twoje głębokie przemyślenia, to co Dawid robi. Psalmy to są modlitwy, to są pieśni chwalebne dla Boga, to są wyniki jego przemyśleń. Modlisz się, to modlitwa nie polega na tym, że ty mówisz, masz tam jakiś, jeden ma 10, drugi ma 50, trzeci ma 100 określonych zwrotów, które często powtarza w modlitwie, jedne bardziej rutynowo, drugie mniej. Jeżeli nic się nie dzieje i wszystko jest w porządku, to mówimy rutynowo to samo, żeby nie było za mało. Jeżeli mamy problem, to na nim się skupiamy i ta część modlitwy jest taka żywa, tak? No bo mamy problem i on jest żywy, bo się pojawił, więc to już nie będzie takie mówienie, bo mówienie. Oczywiście ja nie osądzam nikogo, ale mówię, że często jest tak, że nasza modlitwa może różnie wyglądać. I czasami jest tak, że może się zdarzyć, że ktoś się modli, weźmie zaśnie. Bywa tak? No to właśnie, bo zmęczony, tak? Słuchajcie, to nie jest złe. Tylko, że nie o tym mówi ten fragment. Są różne rzeczy się dzieją w naszej duchowości. Lepiej modlić się, żeby zasnąć, niż myśleć o głupotach i zasnąć. Tak? Lepiej zwracać się do Boga przed snem, żeby Pan dał spokojny sen i rozmyślać nad jakimś fragmentem i przy tym fragmencie w końcu odetnie cię, niż myśleć o problemach albo jakichś grzesznych myślach, tak? I zasnąć z nimi, tak? No różnie bywa, słuchajcie. Czasami mamy do kogoś jakiś wątki, jak to się mówi. I będziemy tam w głowie sobie tworzyć, jak to my tam jemu dowalamy, tak? Mówiąc kolokwialnie. Śmiejesz się. Ja bym się nie śmiał, dlatego że to są poważne rzeczy, słuchajcie. Tak robimy i to jest grzech. I brak nam głębszych wtedy przemyśleń. Nie słuchamy swego sumienia. Także to jest bardzo ważne, słuchajcie. To ja nie osądzam i nie krytykuję tego. Tylko, że zauważcie, tak skupiam się na tym fragmencie, który mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czyli módlcie się i czuwajcie, żeby wasze myśli były czyste. Bo duch jest ochoczy, ale ciało mdłe. I ciało zawodzi i wtedy duch zasypia. I wtedy nie jesteście ochronieni od zła. Możecie się chronić w ten sposób, Pan Jezus mówi, że będziecie się modlić, abyście nie ulegli pokusie. Bo ja wam mówię, czuwajcie. Więc to są rozważania w duchu, tak, który jest ochotny do tego, żeby te nasze przemyślenia, które mamy, były skierowane w tym kierunku, żeby zachować czystość umysłu. Więc to jest ważne w tym fragmencie, że modlitwa może mieć różne aspekty, tak? Ale jeżeli my, pytanie, jak my też podchodzimy do modlitwy, my się uczymy tego cały czas, całe życie rozmawiania z Bogiem się uczymy. Ja czasami, są dni, że ja mówię, Panie Boże, no nie umiem z Tobą rozmawiać. No nie umiem, no mówię do Ciebie, mówię, ale sam się wstydzę tego, co mówię. No tak jak ja mówię, no nie potrafię. I mówię to Bogu, a są dni, że potrafię. Są dni, że zupełnie inaczej się dzieje w moim duchu, duszy, w moim wnętrzu, zupełnie inaczej. I wiem to. Także różnie bywa, słuchajcie, w naszym życiu. Ale jeśli my się nie zastanawiamy nad tym, jak my się modlimy, co my mówimy, dlaczego, jeżeli przechodzimy nad tym tylko tak właśnie po wierzchu, to się nic nie zmieni. I będzie tak, jak będzie. My będziemy usatysfakcjonowani, ale czy Bóg? No, pewnie będzie, no bo czy dzieci, czy dorośli, czy młodzieńcy w wierze, czy starcy w wierze, to też dzieci Boże, tak? Ale Słowo Boże mówi, żeby te głębokie myśli nie były lekceważone, żeby się właśnie w duchu nad nimi skupić, bo to, co w nas mieszka, nie mieszka na próżno. To dzięki temu, że nasz duch jest w nas, my możemy takie rzeczy robić. Jesteśmy żywi. Mamy możliwość te rzeczy analizować. To łaska boska, bo On daje ducha. Następny fragment. I to jest taki fragment właśnie, który omawialiśmy w liście do Rzymian, więc ja nie będę robił nic w kontekście dużym, bo tam jest cały temat do omówienia, ktoś chce, list do Rzymian jest, na Tikwie można sobie 7-8 rozdział przesłuchać, znaleźć, ale to też nie trudno, przesłuchać 7-8 rozdział. Przypominam, że jak jest list do Rzymian, to jest najpierw obserwacja ogólna, jest 7-8 rozdział, ale tam jest tylko zajawka, a potem dalej, jest jeszcze raz 7-8 rozdział, tak już dogłębnie. Bo czasami jest tak, że ktoś wyszuka, przesłucha tylko obserwację ogólną 7-8 rozdziału i mówi, a tu nie ma tego, nie ma tych odpowiedzi, co ja chciałem.
Jest w drugim, trzecim zestawie.
Nie ma, mówi tego, nie ma, nie znalazłem. Ja mówię, a czy przesłuchałeś studium jak gdyby dokładne potem tych? Nie. Ja mówię, no to zachęcam i wtedy, jak będziesz miał dalej pytania, to bardzo proszę, czy będziesz miała pytania, ja się chętnie do tego odniosę i odpiszę, czy zadzwoń, to porozmawiamy, tak, ale najpierw przesłuchaj. I bardzo często już nikt tam nie odzwania. Czyli w większości przypadków jest tak, że już ta dokładniejsza analiza większość pytań wyjaśnia. Ale tak na marginesie mówię. Natomiast mamy list do Rzymian 7:22. Paweł mówi o sobie, jak wygląda jego życie człowieka wierzącego.
Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka.
Ale dalej?
Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach.
Tak. Moje emocje, moje pragnienia, moje dążenia, które są zwarte z tym ciałem, pożądliwości, są przeciwne czemu? Wewnętrznemu człowiekowi. I według mnie ten wewnętrzny człowiek to jest nasz duch. Duch, odrodzony duch. Bo dalej mamy fragment, w którym Paweł częściowo to, Paweł wyjaśnia to bardzo szeroko, ale mamy Rzymian 8:10. Co się dzieje z naszym duchem? To, że ja uważam, że wewnętrzny człowiek to jest nasz duch, to 8:10 o tym mówi. Tam jest cały wywód szeroki, nie będziemy go dzisiaj omawiać. Jeśli będziemy mówić o Duchu Bożym, który mieszka w nas, wtedy go omówimy i jeszcze sięgniemy wtedy do pierwszego studium. Dzisiaj go nie omawiamy.
Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Bo podjęcie decyzji o tym, żeby zaufać Bogu, wyznanie grzechów, pochodzi z ducha. Tam jest sumienie. I wyznajemy Boga, Jezusa, naszym Panem właśnie w duchu. Emocje są z tym związane, ale to jest przemyślenie głębokie, bo Bóg dotyka naszego ducha. I on staje się żywy przez sprawiedliwość. Żywy zaczyna mieć społeczność z Bogiem. A ciało jest martwe z powodu grzechu. Ono wcześniej czy później, jak Szczepan się modlił, to mówi co? Panie, przyjmij moje ciało? Przyjmij ducha mego. A jego ciało napisane jest dalej, że pochowali go bracia. A jak tam któregoś ścieli, to pochowali jego ciało, bo nie wiem, czy nawet głowę odzyskali. Coś mi się tak... Czy to nie ta historia, czy jakaś inna. Wiem, że kogoś tam pochowali. Czy to w króla jakiegoś. Już...
Saula.
Okej. Tak, ale Saula tak, też Saula. Natomiast tutaj chodzi o to, że przyjmij mego ducha. Nie ciało. Bo duch jest żywy. Tak? I odrodzony duch idzie do Boga. Tak? Okej. To jeszcze nie wszystko. Będziemy dalej mówić.
Ten ciekawy jest, że to chyba będzie trochę o czymś innym.
No to jak o czymś innym, to zostawiamy.
Tak, wydaje mi się jakoś tak.
No dobrze ci się wydaje, bo gdyby było tym samym, to byśmy go dzisiaj teraz przeczytali.
Tak,
a nie czytamy go, więc...
Okay,
duch jest żywy z powodu sprawiedliwości, więc ten wewnętrzny człowiek to jest ten odrodzony nasz duch, ożywiony. Mamy społeczność z Bogiem. I teraz co? Tak jak Dawid, możemy rozmyślać o Bogu? Możemy rozważać Słowo Boże? Dawid mówi, pragnę tego. Tak? Cały Dawid mówi, pragnę tego i moje emocje tego pragną. I dam radę czytać, spać mi się nie chce. I rozmyślam o Tobie dniem i nocą. Jak czytamy Psalm 119, mamy teraz tak cały czas w rozwadze, w analizie, to tam pisze, rozmyślam o tym prawie dniem i nocą. Jak się obudzę w nocy, to co robię? Rozmyślam o Twoim Słowie. To jest duch człowieka. W duchu rozmyślam o Twoim Słowie. Pierwszy Tesaloniczan 5:23. Kluczowy werset w dzisiejszym studium. Pierwszy kluczowy werset w dzisiejszym studium. Tam kontekst przeczytamy jeszcze, ale najpierw ten werset.
A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Co ma być zachowane?
Duch, dusza i ciało.
Duch, dusza i ciało bez zarzutu na przyjście Pana. Czyli popatrzcie, ten fragment mówi bardzo ważną rzecz, żeby Bóg was co zrobił? Tak. My, jako ludzie grzeszni, to tak mówię na marginesie. Chodzi o to, że to nie jest temat studium, ale my, jako ludzie grzeszni, tak, bo tacy się urodziliśmy, tak, w takich ciałach i tylko kwestia czasu, kiedy ktoś tam zrobił coś, co już wiedział, że źle i po nim, Paweł mówi, my nie jesteśmy w stanie wszystko dobrze myśleć w naszym duchu i podobać się Bogu i mieć z Nim relację taką, jakbyśmy chcieli. Nie. My tylko możemy zawołać do Boga o przebaczenie grzechu. Ale też, kiedy Duch Święty nas dotknie i dzięki łasce Bożej ten Duch dotyka ludzi. Ale Bóg jest w stanie zatroszczyć się o to, żeby nasz duch, dusza i ciało wesprzeć nas. Jak tam jest napisane?
Wierny jest ten, który was pomaga.
Pan niech was w pełni uświęci. On niech was uświęci. Aby cały wasz duch, dusza i ciało, czyli cały wasz duch, dusza i ciało, czyli człowiek, ciało nasze jest mieszkaniem ducha i dusz. Ducha i dusz. I nie będę wam robił teraz analizy, rozdzielenia tego, jak to się rozdziela, bo ja nie potrafię tego, ale zaraz do tego dojdziemy. Do rozdzielania zaraz dojdziemy. Ale to nie moja działka. Ja tylko przeczytam. Nawet nie ja przeczytam. Ale co chodzi o co? Żeby my cali, też ten list do Tesaloniczan był, ja to tam mówiłem, jak to można zrozumieć, tak? Że my, jako my, to jest duch, dusza i ciało. W naszym ciele zewnętrznym mieszka nasze, mieszkamy wewnętrznie. Czyli nasza część wewnętrzna mieszka w tym, co jest zewnętrzne. Czyli ktoś na nas patrzy, to widzi nasze ciało. Naszego ducha i duszy nie widzi. Tak? Ale jak zaczyna z nami rozmawiać, pożyje z nami trochę, pozna nas z tej strony, to jest w stanie coś powiedzieć o naszym duchu i duszy. A wszystko o naszym duchu i duszy, zanim cokolwiek my powiemy, to wie Bóg. Ale my człowieka możemy poznać dopiero wtedy, kiedy z nim jesteśmy. I wtedy możemy określić, że generalnie to jest, on jest w porządku, czy ona jest w porządku. Zdarzają się, ale komu się nie zdarza, ale generalnie to jest dobry człowiek, no i naprawdę można na nim polegać, to. Albo dochodzimy do wniosku, że no nie, przy dłuższym poznaniu nie, no to może on dobrze się prezentuje i pięknie gada, ale lepiej nie polecać nic, nie prosić. Lepiej nie. Głębiej porozmawiać też, lepiej nie, bo zaraz zaczynają się jakieś tam kawały, głupoty. Lepiej zostawić, tak? Albo nie, no z tym człowiekiem to można naprawdę poważnie porozmawiać. Nawet coś wynieść można z nim, jak się rozmawia. Coś mądrego powie. I po czasie. To, co jest w naszym wnętrzu, można zobaczyć po czasie. Bo tego nie widać. Ale to jest. I co jest ważne, to jest kluczowe w tym, że my oddychamy, mówimy, patrzymy, robimy coś. To, co jest wewnętrzne, decyduje o tym, co robi zewnętrzne. Paweł mówi, w ciele mieszka zło. Okej, ma rację, tylko że to zło, jak zabrać duszę i ducha, to zło już nic nie zrobi. Palcem nie kiwnie to złe ciało grzeszne. Jednak ono staje się grzeszne w momencie, kiedy duch i dusza w nim zaczyna mieszkać. Ono dopiero wtedy staje się grzeszne. Bo coś robi złego, tak? A jest to wynikiem dobrych przemyśleń to dobre, a złych przemyśleń to złe postępowanie. Ale dopiero jak zaczynamy żyć, to te ciało ma coś do powiedzenia. I dopiero się okazuje, że ono jest grzeszne. Więc to takie, nie takie wiecie, oddzielne, że tutaj te ciało to ono sobie robi, co chce, ten duch to by chciał i ta dusza do Boga, a te ciało ciągnie go w odwrotną stronę, czyli chcę, Paweł mówi, robić dobre i niedobre. My to rozważaliśmy, więc ja już tłumaczyłem też, żeby tak nie rozumieć. Ja to tam dokładniej tłumaczę, jak to wygląda, że Paweł chce i nie chce, tak? No, ale żebyśmy o tym pamiętali, że duch, dusza i ciało to my. My to duch, dusza i ciało. Wszystko to się składa, że to jesteśmy my. Nasz duch, nasza dusza, nasze ciało. Mój duch, moja dusza, moje ciało. To ja. To ja tu. A po śmierci to ja, ale już bez ciała. Czyli ja nie tu. Dlatego jest powiedziane, że będzie zmartwychwstanie. Bo cały człowiek to nie duch dusza. To nie duch. To duch dusza ciało. Wszystko. To jest cały człowiek, dlatego będzie zmartwychwstanie. Bo jakby człowiek cały był bez ciała, to po co mu nowe ciało? Tak jak to gdzieś tam ktoś mówi, na chmurkach aniołki. Nie. Człowiek to jest duch, dusza i ciało. Tylko, że te ciało jest problemem, więc będzie nowe. Ale ciało. I wtedy się powiedziane jest co? Zmartwychwstanie, czyli powstał z martwych. Pan przywiedzie ze sobą tych, którzy zasnęli. Dusze tych, którzy zasnęli. Co? Oni zostaną, te dusze, przyobleczone w ciała i co jest powiedziane? To będzie zmartwychwstanie. Czyli zmartwychwstanie jest wtedy, kiedy ciało znowu i duch i dusza się łączy razem. To jest zmartwychwstanie. No bo czemuś jest zmartwychwstanie. Coś powstało z martwych. Dusza, duch oddzielony od ciała, to ciało jest martwe. I on nie jest żywy w sensie połączony z ciałem. Ja mówiłem to, napisałem taki artykuł i tam też próbowałem to wyjaśnić. Ale to jest ważne, że zmartwychwstanie to jest połączenie znowu tych trzech elementów. To jest cały człowiek. Więc my mamy być, modlić się do Boga, żeby Bóg, jest napisane, uświęcił nas w pełni, żeby dał nam siły, a to się odbywa przez działanie Ducha Świętego, tak? Temat następny. Ale Bóg w swoim sposobem może sprawić, abyśmy my zachowali właściwą postawę do czasu spotkania z Panem, czyli żebyśmy dochowali wiary do końca. Bo Paweł mówi o spotkaniu z Panem na przyjście Pana, bo wszyscy oczekują, że za naszego życia. Ale też należy to rozumieć aż do końca mojego życia tu, bo Pan może przyjść zanim ja, przyjść później, zanim ja nie doczekam. Mogę umrzeć wcześniej, tak? Pan może mnie odwołać do siebie wcześniej i ja nie doczekam przyjścia Pana w ciele. Ale chodzi o to, żebym ja zachował wiarę do końca. Dlatego w innym miejscu Hebrajczyków mówi, patrzcie i naśladujcie wiarę ich, jak zobaczcie, jak skończyli życie.
Tak? Bohaterowie wiary.
Tak, bohaterowie wiary. I to jest bardzo ważne, że my cali, a my cali, to tutaj mamy już tak klarownie, jasno napisane, że już się jaśniej nie da. Więc teraz, jeśli mamy ten fragment i sięgniemy do wszystkich wcześniejszych fragmentów, które przeczytaliśmy od drugiej Księgi Mojżeszowej, to mamy całokształt. Tam stał się człowiek. Czyli to, że Bóg tchnął, to znaczy, że ten człowiek stał się duchem, duszą i ciałem. To jest jedno. Zaczął żyć. I tam to nie jest napisane, ale tu jest napisane. Biblia się, Pismo Święte, tak progresywnie, tak? Uzupełnia się i ten obraz jest coraz szerszy, szerszy, szerszy i jest tak szeroki na koniec, jak mogliśmy zobaczyć, ale może być jeszcze bardziej szerszy, jeśli w naszym duchu, w życiu naszym będziemy zgłębiać ten temat, modlić się do Boga o łaskę i nie pójdziemy tam w te tam jakieś złe myśli, tak, w tym duchu nie pobłądzimy, to dobrze zrozumiemy. Czyli zawsze ryzyko jest, ale warto próbować. Jasne na razie? Ja dzisiaj mówię tak szybko trochę, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Ojejku, ale długo już mówimy. Jakuba 2,26. Kolejny kluczowy werset, o którym powtarzam, ale jak ktoś mi nie wierzy, to tu jest napisane.
Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Co tu jest dowodem, a co jest tezą? Wiara bez uczynków jest martwa.
To jest teza.
A argument to jest taki, tak jak ciało bez ducha jest martwe. Czyli nie ma wątpliwości, że ciało bez ducha jest martwe. Bo wiara bez uczynków to można dyskutować. Ale Jakub mówi tak, wiara bez uczynków jest martwa, tak jak ciało bez ducha jest martwe. I wracamy do Księgi Rodzaju 2:20-2:7. Było martwe, Bóg tchnął i ożywił. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, czyli jak duch człowieka wychodzi z ciała, to zostaje co? Martwa tkanka.
Wtedy Pan Bóg ugotował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.
Dokładnie. I tak jak ciało bez ducha jest martwe, czyli ono nic nie może zrobić ani dobrego, ani złego. Dlatego w innym miejscu czytaliśmy, gdy zabiera Bóg ducha, to jego uczynki się kończą. On już nic nie zrobi, ani dobrego, ani złego. Trup już nie zrobi nic dobrego i nic złego też nie zrobi. Bezpośrednio. Tak? Jasne to jest, tak? Tak jak ciało bez ducha jest martwe. Ciało bez ducha jest martwe, a ciało z duchem?
Żywe.
Żyje. I tak mówi Pismo. Tak Kasia przeczytała. Stał się człowiek.
Istotą żywa.
Bóg daje życie. Czyli ciało żyje. Człowiek to jest duch, dusza i ciało, a nie tylko ciało. Nie tylko duch, nie tylko dusza. Duch, dusza i ciało. To jest człowiek. Pełny, cały człowiek to jest wszystko. Tak twierdzę. Więc ja, pamiętajcie, ja was nauczam tego, co sam zobaczyłem. A wy macie ducha. Możecie sprawdzić. Możecie ten temat głębiej przestudiować. I uzupełnić. Zobaczyć coś więcej albo coś inaczej. Wtedy bardzo chętnie usiądziemy. Ja tutaj też użyję swojej, jak gdyby, głowy, tak, w swoim duchu będę to rozważał i możemy wtedy zrobić taką właśnie analizę, ale żeby zrobić taką analizę, to wy musicie w swoim duchu usiąść, poświęcić na to czas z właściwymi intencjami jeszcze. Bo jak ktoś usiądzie i powie, ja tu za Darka będę zaginął zaraz, to powiem wam, no, motywacja trochę nie bardzo, bo ja tu nie mówię po to, żeby was zaginać, tak? Ale wiecie, czasami jest tak, że tam różnie w tej naszej głowie tam się. Dlatego Słowo Boże mówi: módlcie się i czuwajcie, żebyście nie ulegli pokusie. Tak się módlcie i czuwajcie, żebyście nie ulegli pokusie. Bo czasami się tak zdarza, może wam nie, że ja się modlę, myślę o czymś innym. I w pewnym momencie myślę: Boże, przepraszam. Panie Boże, od nowa zaczynam.
Często tak jest.
Zaczynam od nowa, Panie Boże. Ja ci dziękuję, że ty w ogóle taki cierpliwy, mówię, dla mnie jesteś. Ja naprawdę tak ci dziękuję, że ja takie głupoty gadałem. W ogóle, co to za rozmowa, mówię, jest. I zaczynam jeszcze raz, słuchajcie. Ale dziękuję Bogu, że ja w duchu, w sumieniu to zrozumiałem. Że ja nie usprawiedliwiam swojej tego zachowania. Że ja na tyle Bóg mi dał, że tego ducha mi dał, że po prostu, no, że ja mogę dojść do takich wniosków. Bo to nie są wnioski z ciała. To są wewnętrzne przemyślenia człowieka. On sobie coś uświadamia. Nie dość tego, to priorytety pewne se ustala. On widzi, co jest ważne, co dobre, co złe. I teraz pytanie, czy ty jesteś w stanie Bogu o tym powiedzieć?
A to wtedy nie jest sumienie właśnie? Coś tam w
celu? No, ja tak, tak, no znaczy, tak, bo sumienie jest dane przy narodzinach człowieka. Człowiek zaczyna żyć i ma sumienie od razu. Bo to jest w duchu, podejmujemy sumienie. To jest tak, bym powiedział przenośni, moim zdaniem, to jest zaszyte w duchu.
Cały pakiet.
Zaszyte w duchu jest. Dlatego sumienie nasze jest dobre, kiedy nas duch jest odrodzony. Mamy czyste sumienie, jak Piotr mówi. No. Mamy czystego, to jest pragnienie czystego sumienia przed Bogiem, że tam ktoś chce zanurzyć się w wodzie. Tak? Dlaczego? No bo jeżeli duch nasz jest odrodzony, to i nasze sumienie zaczyna być czułe. Ono jest, jak, no ja tak rozumiem, tak nazywam, no bo trudno to nazwać. Ono jest zaszyte w duchu.
No. Trzeba wybrać.
Dlatego, że chce się nam coś zrobić źle, mamy jakieś pokusy, pragnienia, przecież to nie ręka chce zgrzeszyć, a głowa podjęła decyzję, to my duchowi podjęliśmy. A duch mówi: nie rób tego, nie rób tego sumienie i jest walka wewnętrzna, tak jak w list do Galacji on mówi. Tak.
Ale to wtedy jest ta walka duchowa?
No tak.
Odsyłam do studium walka duchowa według Biblii.
Tak, no dobrze, okej, dziękuję.
Tu się odbywa.
Mamy ten fragment i teraz jeszcze jeden fragment. Jakuba 4,5. Tam jest w kontekście postępowania grzesznego. To też mieliśmy w Jakuba. Przeczytamy tylko 4,5. Przeczytamy tylko ten fragment i ja go zreferuję. Nie będziemy go analizować jeszcze raz, bo on już był analizowany. Ja go zreferuję, przy okazji było to studium Jakuba. Niedawno było studium Jakuba chyba. 4,5.
Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi? Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda?
Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda. Bo Bóg mieszka w nas też. Ale nasz wewnętrzny człowiek musi odbywać się walka. Odbywa się wewnętrzna walka. Więc człowiek chciałby, pożąda do złego. Nieodrodzone, to są pragnienia nieodrodzonego człowieka, które wzięły górę nad adresatami, wierzącymi ludźmi. I teraz Słowo Boże mówi, że on pożąda, ale ten, który w nas mieszka, a mieszka dlatego, że Bóg nam dał mieszkanie. Czyli on w nas mieszka, ale on ma być poddany Bogu. I Bóg musi nas, może nas uświęcić, łaskę nam daje, żeby nas duch, dusza i ciało był zachowany. Ale jeśli my popadamy w grzech, to nawet nasz odrodzony duch, jeśli nie trwamy w Bogu, może wrócić do starych nawyków. Nic nie jest bez odwrotu. Dlatego Słowo Boże mówi, żeby zachować wiarę do końca. Więc nasz duch, jeżeli jest posłuszny Bogu, jeśli trwamy w społeczności, jeżeli rozważamy Słowo Boże, jeśli żyjemy tym Słowem, jeśli nie jesteśmy czuli na to, co On mówi, a nie idziemy za tym, co płytkie, co takie codzienne, jakieś nasze takie złe nawyki, ale my się nim przeciwstawiamy, to właśnie w duchu to robimy. Ale przychodzi moment, że możemy przestać. Kiedy duch też idzie za tym i Paweł mówi o tym, on cały czas pożąda, jeśli jesteśmy w grzechu, to on zaczyna dochodzić do głosu w inny sposób, tak? Zostawia te rzeczy dobre. Zaczyna błądzić, tak? To odsyłam do studium, tak? Ale jeszcze jest jeden fragment na koniec, Hebrajczyków 4,12. Teraz będziemy mówili o oddzielaniu.
Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.
Właśnie. I tu można teorię zrobić. Ale nie będę robił takiej teorii. Nie będę sięgał do medycznych rzeczy. Słowo Boże. Czyli co? Tekst Pisma Świętego. Pamiętacie te fragmenty, jak Dawid mówi, rozmyśla, Salomon, kaznodzieja, mędrzec Salomon. On tam, jak te rzeczy, które on tam napisał, to jak myślicie, jakie to są przemyślenia? Takie powierzchowne? Nie, to są przemyślenia egzystencjalne, się to mówi. Jak się czyta...
Tak naprawdę będzie rozmową z tymi najgłębszymi przemyśleniami drugiego człowieka, autora. Każda książka, którą czytamy.
W pewnym sensie tak. Takim jakby w pewnym sensie to zależy, wiesz, czy kto jako książkę napisze, jest, no, jakiś podręcznik kucharki, no to też, ale też można coś znaleźć.
Najgłębsze tak? przemyślenia. wymyślenia tak. Kucharki będą.
Natomiast tu chodzi o co? Chodzi o to, że mówimy, wracamy do Słowa Bożego, tak? Tutaj bazujemy jak gdyby na naszej duchowości w sensie społeczności z Bogiem. Mieszka w nas Duch i teraz pytanie, co my zrobimy z tą informacją, tak? Jeżeli mamy pewną świadomość naszej jaźni, naszego istnienia, naszego funkcjonowania, tego, jacy jesteśmy, jak jesteśmy stworzeni przez Boga, dlaczego żyjemy, dlaczego oddychamy, tak? Jak podchodzimy do tego faktu, że oddychamy, żyjemy, jak szanujemy to, co Bóg nam dał, to jest bardzo ważne. Bo to jest całokształt. Szanujemy ducha, duszę i ciało. W każdym aspekcie. To jest ważne, bo tacy jesteśmy. I te trzy rzeczy mają zachowane być bez nagany. Mamy być posłuszni Bogu. Mądrzy, dokonywać właściwych wyborów, żeby nasz duch nie został... Nie, pomylił się, tak? Żebyśmy chcieli się zastanawiać. I Słowo Boże nam w tym pomaga. Ono jest receptą na całe nasze życie. Tylko pytanie, czy my, jak czytamy dany fragment, to my go rozumiemy i chcemy, patrzymy, na ile my go jesteśmy w stanie wprowadzić w życie, albo mówimy sobie, a to mnie nie dotyczy. Dlaczego? I już się nie zastanawiamy. Bo i mamy 100 tysięcy różnych powodów, ale tak naprawdę nie chcemy się zastanowić, dlaczego naprawdę my tak mówimy. Bo może on nam nie pasuje.
Boże, nasz
Pan. Może coś jest w naszym życiu, że musielibyśmy z tego zrezygnować, gdybyśmy powiedzieli, a to jest mądra rzecz. W sumie to napisane jest do tego X czy Y, czy Y-ów czy X-ów, ale co szkodzi, żebym ja to zrobił? Ale jak to jest coś, co nam nie pasuje, bo my mamy inne upodobania na przykład, tak? Niekoniecznie dobre, ale my wolimy się nad nimi nie zastanowić. To mówię, to nie do nas. Okej? Albo i nie okej. Nie. Ale to jest to właśnie. Słowo Boże rozdziela co? Jest ostrzejszy niż miecz obosieczny. Żaden obosieczny miecz fizyczny nie jest w stanie rozdzielić ducha od duszy.
I szpiku od kości.
Stawy od szpiku. Nie chcę wnikać w medycynę, ale... Okej. Ale co jest dalej napisane? Może osądzić myśli i zamiary serca. Duszę od ducha, myśli i zamiary serca. Duch i dusza odpowiadają za myśli i zamiary serca. Głębokie przemyślenia i te zwykłe, codzienne pragnienia. Słowo Boże pokazuje, co jest dobre, a co złe. I zaczyna się od powierzchownych, a kończy się na głębokich. I Słowo Boże potrafi rozdzielić, co jest duszewne, jak ja to mówię, a co jest duchowe. Co jest prawdą o nas, a gdzie my uciekamy od prawdy i bazujemy na naszych emocjach, uczuciach, albo popłakaliśmy się. Ja się kiedyś myślałem, o, jak to się mówi czasami, o, ktoś tam się coś tego powiedziałem, on się wziął, popłakał. O, to dobrze, to Słowo Boże go dotknęło. Tak albo nie. On mógł nad sobą się rozpłakać. Czasami jest tak, że czytam coś albo oglądam jakieś informacje i... Znaczy, wzruszam się, ale sobie tak myślę, ale czego ja się tu wzruszam? Czy to nic dobrego? I zastanawiam się i widzę, że to moje wzruszenie, okej, ale to, co się dzieje, jakiś film oglądacie, nie wiem, ktoś tam, nie wiem...
Chory czy coś.
Nie, ale podam wam przykład, nie? Ktoś tam, nie wiem... Komuś tam rodzinę, wojna, czy gdzieś tam ktoś się pomścił wszystkich za rodzinę, za ten i on szczęśliwy nareszcie sprawiedliwości stało się zadość. Czasami człowiek patrzy na to i tak, jeszcze muzyka odpowiednia i gdzieś tam patrzysz, zaczynasz się wzruszać, ale myślisz, chwila, ale czy on dobrze zrobił? Czy akurat w tym momencie to, jak on to zrobił?
Wzruszać. Cieszyć się z nim.
Ale rozumiecie? I to są nasze emocje. No, ja tak rozumiem, że to nie... Ale przychodzi właśnie wtedy w duchu myśl. Zastanów się, czy to jest naprawdę tak, jak trzeba. Czy twoje emocje, Słowo Boże mówi, rozdziela myśli i zamiary serca. Oddziela to, co powierzchowne, nasze emocje, które nie są elementem ciała, to jest nasza duchowość, od tego, co naprawdę głębokie i co jest prawdą. Jeżeli to jest prawdą, co oglądamy, to nasz duch będzie się radował. Ze sprawiedliwości Bożej, jak ja czytam, to duch się raduje. Dlaczego? Bo to Bóg tak zrobi. I ja to czytam i mój duch, który czyta to, ja czytam Bożą wolę, ja czytam Bożą sprawiedliwość i jak ja tu się wzruszę, to ja wiem, że to dobrze. Ale właśnie to jest to, żeby naszym duchu nie ulec temu takiemu pomyłce jakiejś, żebyśmy właściwie to robili. I dlatego ja nie podejmuję się rozdzielać ducha od duszy i mówić, gdzie to, jak to się tam przenika, gdzie tam wątroba, czy to w szpiku, czy to w stawach, czy to gdzieś, Bóg mówi nerki i serca. Ja się nie podejmuję wam określić medycznie, w którym punkcie to się zajmuje. Ja myślę, że to się przepełnia człowieka, że to jest wszędzie. W całym naszym organizmie, w całym naszym ciele mieszka duch i dusza. I to jest, czy to jeden element? Bo Słowo Boże mówi, że dwa. Czy one się przenikają i tworzą jeden? Ja wam tego nie powiem. Ale skoro Słowo Boże mówi, że ono może oddzielić, to znaczy, że są emocje te płytkie i są te głębokie. I Słowo Boże pokazuje, co jest prawdą w naszym myśleniu, gdzie rzeczywiście jest to, co prawdziwe, a gdzie są nasze emocje, ale niekoniecznie Boże, bo one mogą być wynikiem naszej grzesznej natury. Że my tak po swojemu pewne rzeczy odczuwamy. Tak wam mówię w skrócie. Tak to widzę, tak przedstawiam wam, więc jest to temat, mówię, nie zakończę go wam dziś, już prawie 2 godziny mówię i nie zakończę go. To jest koniec tego studium. Rozbudowane więcej niż tylko, że to jest mieszkanie ducha. Pokazałem wam jeszcze, ale uważam, że warto było, że to, że jest mieszkaniem, coś znaczy. Coś znaczy. Że duch, dusza, duch mieszka w naszym ciele, ale to jesteśmy my. Jest ta zewnętrzna powłoka i wewnętrzny człowiek. Z jego uczuciami, tymi zwykłymi, codziennymi, tymi głębokimi, jest relacja z Bogiem i jest Słowo Boże, które oddziela i pokazuje, co jest prawdą w naszym myśleniu, a co nie. Ale ono nie odsłoni nam prawdy, jeśli my szczerze do niego nie podejdziemy, jeżeli my nie będziemy rozważać tego słowa, a jeżeli będziemy traktować tylko nasze przemyślenia powierzchownie, nie pozwolimy, żeby nasze sumienie i duch doszły do głosu. I wtedy jest problem, ponieważ na emocjach serce człowieka jest przewrotne i jest bardziej przewrotne niż wszystko inne. I nie ma co na nim polegać. I tylko Bóg zna zamysły serca. Natomiast Słowo Boże mówi, może osądzić myśli i zamiary serca. Myśli i zamiary. Więc masz jakiś zamiar, masz jakąś myśl. Od rozsądzenia tego jest duch i Słowo Boże. On rozdzieli, on pokaże, co z ciała, jak to się mówi, co duszewne, tak? A co to, czego chce Bóg. Bo ten werset należy rozumieć w kontekście tego, co już powiedzieliśmy. Chodzi o to, że nam ciężko jest w swojej głowie zrozumieć jedną rzecz. My mamy tendencję, ale mamy taką tendencję z racji tego, że żyjemy w tych ciałach. I my mamy tendencję do dzielenia, szufladkowania. Oto jest duch, który myśli o sprawach duchowych dobrych. Jest jakaś druga dusza, która tam myśli o głupotach i ciało, którym ta dusza sztamę trzyma, tak? I ta dusza z tym ciałem to tak chcą do złego, no bo to ciało same nic nie zrobi, a ten duch to taki wewnątrz siedzi buntownik i mówi, a nie zrobicie tego. I nam, tak już mówię troszeczkę żartobliwie, bo my sobie umiemy podzielić. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. To, co mówi Słowo Boże, to mówi, że to jesteśmy my, wszystko my. Tylko, że my jesteśmy złożeni z ducha, duszy i ciała. I nasze sumienie jest w duchu. I to my podejmujemy decyzje. Mamy i takie emocje. Natomiast to się wszystko przeplata. To jest wszystko jedna istota, a nie, że w jednej ręce to, w drugiej to, a w nodze też po trochę i wszędzie po trochę. Nie. Jesteśmy przepełnieni. To jesteśmy my. I niestety tutaj nie da się tego szufladkować i odradzam to. My to my. My to ci, którzy mają możliwość rozsądzenia, co jest dobre, a co złe. I my to są ci, którzy chcieliby zrobić źle czasami, ale sumienie nam mówi nie, bo jak przemyślimy, to duch mówi nie, rób tego. Tak? I my możemy podjąć decyzję, czy to zrobić, czy nie. My możemy ulec. Czasami zdajemy sobie sprawę, że nic z tym zrobić nie możemy, ale wtedy mamy Boga. Bo są i takie sytuacje, że chcielibyśmy dobrze. Paweł mówi, no chciałbym dobrze. Trzyma się mnie złe. No. Paweł mówi o swojej niemocy. Ale nie o tym, że on chce źle. On mówi, znajduje inne prawo. I to też omawialiśmy. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo to wciąż Paweł. A to wciąż my. Więc nie próbujmy szufladkować tego, rozdzielać, robić z nas trzech osób, bo jesteśmy jedną osobą. Jedną osobą. I tak patrzmy na to wszystko. Nie jest to łatwe pozbyć się tego takiego myślenia kawałkowego, jak ja mówię. Natomiast ten fragment, który mówi o rozdzieleniu, to nie chodzi o to, żeby fizycznie coś porozdzielać, ale chodzi o to, żeby rozdzielić pewne efekty przemyśleń powierzchownych, jak myślimy powierzchownie czasami, emocjonalnie wzruszamy się na coś, tak? A tak naprawdę, gdybyśmy się głębiej zastanowili, to byśmy może doszli do innych wniosków. Czasami bardziej się rozczulamy nad jakimś cierpiącym pieskiem, niż nad cierpiącym człowiekiem. I szybciej nam lecą psy, łzy z oczu, jak jest, widzimy cierpiące zwierzę, niż człowieka. I czasami się człowiek zastanawia, dlaczego ja się tu mniej wzruszam, a tu więcej. Z czego to wynika? A nie będę się zastanawiał, bo to taki biedny. Okej, on biedny jest, ale ten człowiek też jest biedny. A człowiek to co? To twój brat. Ta sama natura, ten sam gatunek, tak? Ten szczyt ludzkich, bożych osiągnięć. To jest zwieńczenie dzieła Bożego. Tak? I czasami jest tak, że nasze priorytety potrafią się inaczej wstawiać. Ja nie mówię, żeby zwierzętom nie współczuć, bo Słowo Boże mówi, że to jest bardzo zły człowiek, jak on nie dba o zwierzęta. Salomon o tym wspomina w jednym fragmencie, ale tylko w jednym. Poświęca na to tylko jedno miejsce. A ile poświęca na troskę o ludzi? Takie są priorytety. Mówią tutaj, tu się skup na tym, a tego nie zaniedbuj. Kto z was, jak tam wpadnie, nie wyciągnie w szabat nie wyciągnie zwierzęcia z dołu, no to co to jest? Albo młócącemu wołu nie zawiązuj pyska. No to co to jest? Ale ile fragmentów jest poświęconych trosce o żywotne, żyjące zwierzęta, a ile w trosce o ludzi? Teraz priorytety, czy ja mam te same w głowie? Taki przykład wam daję, że czasami jest tak, że no, potrzeba się zastanowić nad czymś głębiej, więcej i też mieć odwagę do tego. A to jest wszystko w duchu, bo który w nas mieszka. Wnioski? Proszę. Ja tyle mówiłem, jej.
Jest duch i dusza i ciało.
No, prawda. Co jeszcze?
Bóg tchnął w życie człowieka.
Cześć. Tyle mówiłem, nic nie zapamiętali.
Wszystko zostało powiedziane.
No to cztery wnioski. Proszę. Dobrze, to ja podam wnioski. Bóg czyni z ciała mieszkanie ducha. Prawda? Żyjesz? Twoje ciało jest mieszkaniem ducha i duszy. Twój duch odpowiada za twoje przemyślenia, panowanie nad emocjami, sumienie. Twój duch zostaje ożywiony dzięki usprawiedliwieniu przez wiarę. Możesz swoim duchem czcić Boga albo realizować własne pożądliwości. Jeśli wybierzesz pierwsze, będziesz żyć. Jeśli drugie, umrzesz. Słowo Boże, miecz obosieczny dla twojego ducha, duszy i ciała. Zastosowanie. Dla kogo żyje twój duch? Gdzie jest twój duch? Ile ma do powiedzenia twój duch? I kto kontroluje twoje życie? A ostatnie pytanie. Czy masz odwagę myśleć w duchu? Bo dużo się mówi w duchu. Czuję w duchu to, czuję w duchu tamto. Ale duch to są przemyślenia, a nie czucie. Więcej przeczytacie o duchu w kwestii przemyśleń, a w uczuciach to jest ta druga strona, ta dusza. Oczywiście znajdziecie miejsca i takie, ale generalnie duch to są przemyślenia. To są głębokie przemyślenia o Bogu. Więc kto kontroluje twoje życie, ale czy masz odwagę myśleć w duchu? Na koniec jeszcze jeden fragment, którego miałem nie czytać, ale przeczytajmy. Galacjan 5 rozdział 16-26. Poruszymy go jeszcze przy tym studium, jak będzie, jeśli będzie to studium
owoce ducha,
o świątyni Ducha Świętego.
Owoce ducha.
Tak, owoce ducha. Galacjan 5 rozdział 16-26. Dłuższy fragment, ale na zakończenie. Do 2 godzin jeszcze zostało 10 minut.
Od którego wersetu?
Od 16.
Tak, do 26.
Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
Przy liście do Galacjan omawialiśmy to, ja już dzisiaj nie będę jak gdyby rozwijał i tłumaczył. Są uczynki naszego ciała i naszego ducha. Tam jest duże litery, ale nie ja napisałem duże litery. I w tekście greckim nie ma dużych liter.
Tak, w koruńskiej też jest w przepisach mały. Nie?
Chodzi o co? Chodzi o to, że jeżeli Duch Święty nas prowadzi, to nasz duch ma społeczność z Duchem Świętym. I teraz my, jako ludzie, jak Paweł mówi, wewnętrznym człowieku chcę dobrze czynić, ale trzyma się mnie złe, tak? Ale mam upodobanie w prawie Bożym, więc owocem ciała to jest to, to, to i to. Jeżeli pozwolisz realizować sobie te rzeczy, no to będziesz postępował według ciała, czyli według emocji, bo będziesz robił to, co ci się podoba, bo to się podoba. Grzech się podoba, generalnie. Grzeszne postępowanie często się podoba. Potem mogą być wyrzuty sumienia, tak zwany kac moralny, ale w momencie, kiedy to robisz, nie zastanawiasz się nad tym. To jest dla ciebie przyjemne. Ale to jest złe. Natomiast owocem naszego ducha to jest to, co dobre. I teraz Paweł mówi tak, jeśli według ducha żyjemy, nasze myśli są dobre, to niech nasze czyny będą dobre. Bo niektórzy nauczali, myśli możesz mieć dobra, a czyny rób co chcesz. Tacy byli Nikolaici kiedyś tam na początku, ale i dzisiaj są, tylko się inaczej nazywają. Którzy mówią, a to duchowe, to oddzielnie, to ciało, to może robić co chce, tak? Ale to nie tak. To nie tak. Więc nasze uczynki naszego ducha powinny być dobre i one powinny być widoczne. A uczynki ciała nie powinny mieć miejsca. Czyli, czy masz odwagę stanąć twarzą w twarz z tym, jaki jesteś i duchowo wniknąć w Słowo Boże? Czy mamy odwagę stanąć twarzą w twarz z tym, jacy jesteśmy?